Witajcie, moi drodzy. To już ten czas, aby otworzyć Boże Słowo. To już ten czas, aby jeszcze przedtem, zanim cokolwiek powiem, krótko się pomodlić, bo wiemy o tym, że do zrozumienia Bożego Słowa potrzebujemy Ducha Świętego, potrzebujemy znaleźć się w obecności autora tego Słowa i wtedy ono będzie do nas przemawiać. Drogi Panie, tak bardzo dziękuję Ci za ten czas uwielbienia, w którym mogliśmy przeżywać Twoją bliskość, Twoją obecność, w którym już mówiłeś do wielu z nas. I dziękuję Ci, że mamy tę możliwość, aby teraz czytać i rozważać Twoje Słowo. I prosimy Cię o to. I tak bardzo Cię proszę, abym mógł przekazać to, co włożyłeś do mojego serca. A może jeszcze więcej. Proszę o to, by Duch Twój Święty działał, dotykał nas i poruszał. Amen. Moi drodzy, mamy bardzo dobry czas. Jeśli dobrze widzę, to taki zwyczaj jest, że koło 12 kończymy, i więc mamy sporo czasu. Nie wiem, czy będę w stanie wam go zająć czymś interesującym, ale rozpocznę od tego, co przygotowałem na dzisiaj. Abraham i Lot. Droga wiary i upadku. Tak nazwałem dzisiaj moją usługę, moje kazanie. Temat jest bardzo szeroki. Odniosę się tylko do części wydarzeń opisanych w Bożym Słowie, które dotyczą Abrama i Lota. Kilka wskazówek z ich życia, które odbieram i które są dla mnie cenne i wierzę, że mogą być inspiracją i zachętą także dla was. Więc kto ma Biblię, to otwieramy na Księdze Rodzaju, czyli pierwszej Księdze Mojżeszowej, i zaczynamy od rozdziału 11. 11, 12, 13. To taka baza wypadowa do dzisiejszych rozważań, ale będziemy też zaglądać w inne miejsca. Pierwsza Mojżeszowa, 11 rozdział, werset 31 i dalej. Terach zaś wziął swojego syna Abrama, swojego wnuka Lota, syna Harana, swoją synową Saraj, żonę swojego syna Abrama, i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Wędrując tak, przybyli do Haranu i tam zamieszkali. Terach dożył 205 lat i umarł w Haranie. Czytając ten fragment, możemy mieć wrażenie, że to właśnie Terach, czyli ojciec Abrama, zdecydował o tym, że udaje się w daleką drogę do ziemi Kanaan. Ta droga to był odcinek między 1500 a 1800 kilometrów. Jak na tamten czas, to ogromna wyprawa. Ale coś mi tutaj nie pasowało. Skąd Terach miał taką myśl? Dlaczego tak to wszystko tutaj jest opisane? I takie jasne światło rzuca nam tutaj Nowy Testament. Będziemy parę razy tak przechodzić z Księgi Rodzaju do Nowego Testamentu. I posłuchajcie, co mówi pełen Ducha Świętego Szczepan, pierwszy męczennik Kościoła, przemawiając do swoich braci Izraelitów. Są to Dzieje Apostolskie, 7 rozdział od 2 wersetu. Wtedy Szczepan odpowiedział: bracia i ojcowie, posłuchajcie. Bóg chwały ukazał się naszemu ojcu Abramowi, gdy ten przebywał w Mezopotamii i nie przeprowadził się jeszcze do Haranu. Powiedział tam do niego: wyjdź ze swojej ziemi, opuść swoją rodzinę i udaj się do ziemi, którą ci wskażę. Abraham wyszedł zatem z ziemi Chaldejczyków, czyli z Ur Chaldejskiego, i zamieszkał w Haranie. Stamtąd po śmierci ojca Bóg przesiedlił go do tej ziemi, w której wy teraz mieszkacie. A więc rzeczywistość więc była taka. Terach był ojcem tego rodu i czytamy tutaj, że to tak jakby on o tym decydował. Jednak tak naprawdę to Bóg do Abrama przemówił już w Ur Chaldejskim. Przemówił i to właśnie cała ta rodzina wyrusza w podróż do Kanaanu. Jednak Terach nie miał relacji z Panem Bogiem, bo do niego Bóg nie mówił. I po drodze, ale nie tak całkiem po drodze, bo wędrując do Kanaanu, zawędrowali nieco w inne miejsce. Zawędrowali do Haranu. Zawędrowali daleko na północ, przedłużając sobie tą drogę. Być może przedłużali ją dlatego, by iść szlakiem handlowym wzdłuż rzeki Eufrat. Być może były jeszcze jakieś inne powody. Jednak dzieje się tak, że w końcu zatrzymują się w tym Haranie i tam się osiedlają. I tam mieszkają przez wiele lat. Tak długo, aż ojciec Abrama umiera. I wtedy Abram jeszcze raz odbiera słowo od Pana Boga. I czytamy to już w rozdziale 12, również pierwszej Księgi Mojżesza. Pan powiedział do Abrama: wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca, idź do ziemi, którą ci wskażę, a wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił, rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym tobie i gardzących tobą przeklnę, i będę błogosławił, i będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. Abram wyruszył więc, tak jak mu polecił Pan, a wyszedł z nim również Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyruszył z Haranu. Zabrał ze sobą Saraj, swoją żonę, oraz Lota, swojego bratanka. Zabrał cały też dobytek, który zgromadził, oraz służbę nabytą w Haranie. Wyszli, aby pójść do ziemi Kanaan. Tam też w końcu przybyli. Myślę, że tu pewne rodzinne zależności, może zwyczaje, sprawiły, że Abram zatrzymał się w tej drodze do Kanaanu i przez wiele lat mieszkał w mieście, mieszkał w Haranie. Mieszkał w mieście, które było pogańskim miastem, bogatym. Przez pewien czas był również stolicą tego okręgu. Było na szlaku handlowym, więc wiele tam się działo. Ale gdy odchodzi jego ojciec, Bóg na nowo przypomina tą wizję. Bóg na nowo rzuca wyzwanie: wyjdź i zostaw to wszystko. I Abram to robi. Udaje się do Kanaanu. Zaufał Bogu. wybrał posłuszeństwo. Zostawił wszystko, co miał, wszystko, co znał. W ogóle nie miał świadomości, że to początek czegoś nowego, co czyni Bóg w dziejach ludzkości. To początek Bożego planu powołania narodu izraelskiego. To początek tego planu zbawienia, który Bóg uruchamia przez tego jednego człowieka i jego posłuszeństwo. Dzięki wierze to się wydarzyło. Dzięki temu, że Abraham uwierzył. I w liście Hebrajczyków, rozdział 11, czytamy taki krótki komentarz. Werset 8-9. Dzięki wierze Abraham usłuchał. Usłuchał wyzwania, by udać się do miejsca, które miał objąć w dziedzictwo, i wyruszył, nie wiedząc, dokąd idzie. Wyruszył, nie wiedząc, dokąd idzie. Może na razie tylko ten fragment. Trudno jest wyruszać na taką wyprawę, nie wiedząc dokładnie, dokąd idę. Z całym dobytkiem, z całą rodziną. Ale Bóg znalazł Abrama i widział w nim ten depozyt, tą możliwość. Tak, to jest człowiek, który mi zaufa. Moi drodzy, wiemy o tym dokładnie, że człowiek, właściwy człowiek znaleziony przez Boga, to jest Boża metoda działania. To są Boże drogi i Boże plany. I tak było z Abramem. Dzięki wierze wyruszył. To obraz pozostawienia tego wszystkiego, co znał, co miał, co kochał, co było mu bliskie. I wyrusza w tą podróż. I zobaczcie. Werset 10. W czasie, gdy Abraham przybywa do Kanaanu, tymczasem w kraju nastał głód i Abraham udał się do Egiptu. Postanowił zatrzymać się tam na pewien czas, ponieważ głód ten okazał się naprawdę dotkliwy. To jest ciekawa sytuacja. Bóg wysyła Abrama w taką podróż. Abraham wyrusza dzięki wierze, ufając Bogu, że wszystko będzie dobrze. Dociera do tego miejsca, dociera do ziemi Kanaan i tam przychodzi głód. Co wtedy pomyślałbyś? Nie usłyszał Pana Boga? Coś źle zrozumiał? Czy Pan Bóg zawodzi? Czy coś poszło nie tak? Jaka byłaby twoja reakcja w momencie, gdy wychodzisz, w coś się angażujesz, robisz rzeczy trudne, takich, których nigdy wcześniej nie robiłeś, i przychodzi kryzys. Zaczyna wszystkiego brakować. Moi drodzy, Boże Słowo, daj nam pewną wskazówkę. Gdy apostoł Paweł głosił Ewangelię i przyszedł do Antiochii, czytamy w Dziejach Apostolskich 14:22. Tam umacniali duszę uczniów, zachęcali ich, aby trwali w wierze i mówili, że trzeba doświadczyć wielu trudności, aby wejść do Królestwa Bożego. A więc widzimy tutaj tak jasno i wyraźnie, że posłuszeństwo Panu Bogu nie wiąże się z tym, że wszystko będzie się układało idealnie. Że posłuszeństwo Panu Bogu może spotkać się z kryzysem, może spotkać się z brakiem czegoś, nawet czegoś tak podstawowego, jak wyżywienie, jak Twoje wynagrodzenie, jak coś, co wydawało się być oczywistym, bo skoro Bóg posyła mnie do Kanaanu, to znaczy, że tam będzie cudownie. A jednak zaczyna się od fali głodu i to takiego poważnego. I co robi Abram? Była to wielka próba. Udaje się do Egiptu. Udaje się po pomoc, korzystając z rozwiązań, które proponował ten świat. Nie oceniamy Abrama, czy było to właściwe, czy niewłaściwe. Jednak zobaczcie, co się tam działo. Żeby nie przedłużać, trochę opowiem. Abram, gdy zbliżał się do Egiptu, mówi do swojej żony, wiesz, jesteś piękną kobietą, mogą być z tego powodu problemy. Więc proszę cię, tak się umawiamy. Nie jesteś moją żoną, bo mogliby mnie zabić z powodu ciebie. Mów wszystkim, że jesteś moją siostrą. I tak się umówili. A więc boi się o życie. W tym miejscu, którym jest Egipt, pojawia się strach. Posuwa się do kłamstwa. Właśnie będąc w lęku, czy nie zginie. Aż w końcu Bóg wkracza w tą historię, ponieważ czytamy w wersecie 16. Ze względu na nią, czyli na Sarę, Faraon obchodził się z Abramem bardzo przyjaźnie, bo rzeczywiście tak się wydarzyło. Egipcjanie zobaczyli, że jest piękną kobietą i Faraon wziął ją sobie za żonę. Wyobrażacie sobie to? Abramowi się powodziło. Faraon przyjaźnie się z nim obchodził, tak że nie brakowało mu owiec, bydła, osłów, niewolników, niewolnic, oślic, wielbłądów. Pan jednak z powodu żony Abrama Saraj dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami. Wówczas Faraon wezwał Abrama do siebie. Cóż mi to zrobiłeś? Zapytał. Dlaczego mnie nie uprzedziłeś, że to twoja żona? Dlaczego utrzymywałeś, że jest ona twoją siostrą? Przez to wziąłem ją sobie za żonę, a teraz posłuchaj. Oto twoja żona, weź ją i odejdź. Słabe, prawda? Abraham musi odejść z tego miejsca, które miało być na jakiś czas miejscem rozwiązania jego problemów. Problemy urosły. Jednak Bóg w tym wszystkim również czuwa nad nim. I być może, że popełnił jakieś błędy. Wraca z Egiptu. Być może to była jedna z pierwszych prób w tej nowej ziemi Kanaan, gdzie mógł zaufać Bogu. W przypowieściach Salomona czytamy trzecim rozdziale, 5-6 werset. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Podejrzewam, że Abraham trochę za bardzo przekombinował. Trochę za bardzo sobie to wykalkulował, że wszystko będzie dobrze w tym Egipcie, a jednak nie było. Jednak Bóg obiecuje, że jeśli Mu ufasz, On prostować będzie twoje ścieżki. I tak było z Abramem. W innym miejscu, w liście do Rzymian, 8 rozdziale, czytamy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. I cała ta sytuacja, pomimo że tak niezręczna, obraca się dla Jego dobra. Wychodzi z Egiptu, wychodzi z wielkim bogactwem. Wychodzi jednak, wraca do tej ziemi, do której Bóg go posłał. I tu już jesteśmy w 13 rozdziale. Od początku. Abram wyruszył więc z Egiptu wraz z żoną i całym swoim dobytkiem. Towarzyszył także im Lot. Skierowali się do Negebu. Abram zaś posiadał wiele stad, srebra oraz złota. Zatrzymując się po drodze, wędrował z Negebu do Betel, do miejsca, w którym obozował na początku, między Betel a Aj, gdzie też zbudował swój pierwszy ołtarz i wzywał imienia Pana. Moi drodzy, te słowa mówią nam o tym, że Abram z Egiptu wraca do miejsca, w którym zbudował swój pierwszy ołtarz i tam znów wzywa imienia Pana. To właściwy kierunek i właściwa droga. Jeśli masz w tej chwili odczucie czy wrażenie, że byłeś w Egipcie, a może jesteś, wróć do tego miejsca, gdzie na początku wybudowałeś swój ołtarz i gdzie wzywałeś imienia Pana. Abram tak zrobił. I Bóg go wysłuchał. Już wiedział, że Egipt to nie wszystko. Wrócił do miejsca zwanego Negeb. To kraina wzgórz, półpustynna, gdzie oazy i studnie są rzadkością. Wrócił do miejsca, gdzie życie nie było tak dostatnie i tak piękne jak w Egipcie, który był nawodniony przez dorzecze Nilu. Tam Egipt, ta kolebka cywilizacji właśnie zbudowana była wokół tych urodzajnych pól, wokół tych miejsc, w których zawsze było zielono. Abraham wraca w te miejsca, w których było znacznie trudniej. Jednak wiedział, że Egipt to nie jest miejsce dla niego. Już wtedy to wiedział. I wzywa imienia Pana. To coś znaczy, moi drodzy. To bardzo ważne wydarzenie w jego życiu. Idziemy dalej. Czytaliśmy, że wyszedł z Egiptu jako ktoś bardzo zamożny. I w wersecie 5 i dalej czytamy: Lot, który wędrował z Abramem, również miał owce i bydło. Rozstawiał on swoje namioty, dobytek obu stał. Stał się tak wielki, że nie mogli obozować obok siebie. Brakowało im na to miejsca. Pamiętamy, że obozowali w krainie Negeb, gdzie nie było zielono, gdzie większość to była pustynia. Na tym tle doszło do sporu między pasterzami stad Abrama a pasterzami stad Lota. W kraju mieszkali wówczas Kananejczycy i Peryzyci. Abram zwrócił się więc do Lota: nie dopuśćmy do sporu między nami. Niech też nie kłócą się nasi pasterze, ostatecznie jesteśmy braćmi. Czy cały ten kraj nie stoi przed tobą otworem? Zwraca się Abram, dużo starszy, do swojego bratanka, młodszego blisko 30 lat. Rozstańmy się, jeśli zechcesz pójść w lewo, ja udam się w prawo. Jeśli postanowisz iść w prawo, ja wyruszę w lewo. Abraham już wiedział, że to nie miejsce definiuje jego błogosławieństwo. Wiedział o tym, że to nie miejsce, w którym jest, ale to, z kim jest. Abraham wiedział już o tym, że może być na pustyni, ale jeśli będzie z nim Bóg, to to wystarczy. To nie musi być Egipt. I to nie musi być piękna i urodzajna ziemia, bo poznał pewną tajemnicę. Otwórzmy Psalm 84. I tam jest tajemnica Abrama. Może być również moją i twoją. Werset 6, 7 i 8. O jak szczęśliwy jest człowiek, który swą siłę ma w tobie, a w sercu pragnienie, by wciąż być bliżej ciebie. Idąc doliną płaczu, potrafi zamieniać ją w źródło. Powodzeniem okrywa mu ją wczesny deszcz. Wciąż będzie doznawał posilenia, aż się zjawi u Boga na Syjonie. Werset 7. Taki idąc doliną płaczu. Inne tłumaczenia również podają tutaj: taki idąc doliną Baka, doliną łez, albo inaczej doliną suchą, potrafi zamieniać ją w źródło. Oto ta tajemnica. Abraham już wiedział, że jeśli Bóg jest z nim, może pozostać na pustyni i będzie wszystko w porządku. I również jeśli Bóg jest z nim, może być w najpiękniejszych miejscach i również będzie wszystko w porządku. Gdy będzie na pustyni, jego wiara i zaufanie sprawią, że suche doliny zamienią się w źródła wód. I tak może być w moim i twoim życiu. Suche doliny, miejsca w niedostatku, biedy, ubóstwa, braków, lęku, niepewności mogą zamieniać się w piękne miejsca obfitujące w źródła, obfitujące w zieleń, obfitujące w roślinność i owoce, jeśli zaufasz, jeśli Pan będzie tym, który będzie twoim szczęściem, który swą siłę ma w tobie, tak tutaj jest napisane, a w sercu pragnienie, by wciąż być bliżej ciebie. Tyle wystarczy, by twoje suche doliny, doliny łez, zamieniały się w źródła wód. Dlatego ze spokojem proponuję Lotowi: idź w stronę, którą chcesz. Ważniejszy jest pokój między nami. Jeśli pójdziesz w tą, ja pójdę w tą. I teraz Lot. Lot. Od wersetu 10 czytamy: podniósł oczy i przyjrzał się obszarom nad Jordanem. A działo się to, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę. Cały ten okręg, aż po Soar, był dobrze nawodniony, niczym ogród Pana, niczym ziemia egipska. Taki obraz ostatnio Lot widział w Egipcie, bo przecież on też był tam z Abramem. Nie dziwię mu się, że miał już dość szukania pastwisk, szukania źródeł. I co zrobił? Lot wybrał więc okręg nadjordański i ruszył na wschód. Tak się ze sobą rozstali. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej. To jest właśnie w tej ziemi górzystej, półpustynnym terenie, w miejscu często trudnym do przebywania i do życia. Ale Bóg był z nim. A Lot trzymał się miast nadjordańskich i rozbijał namioty aż po Sodomę. Miasto, którego mieszkańcy byli bardzo zepsuci i grzeszni w stosunku do Pana. Czy to coś złego, że Lot wybrał taką ziemię? Przecież miał taką możliwość. On tego nie wymusił w żaden sposób. Więc wybrał miejsce, które kojarzyło mu się z bezpieczeństwem, z równiną, z dostatkiem. Z tym, że będzie jak w Egipcie, a jednak w Kanaanie. Wow, ale propozycja. Jednak to był niewidoczny, ale pierwszy etap upadku jego życia. Będziemy szli dalej. Ale właśnie ten dobrobyt, ten dostatek, to bezpieczeństwo, te miejsca żyzne, nawodnione, sprawiały, że serce Lota zobojętniało. Uśpiło się jakby. Rozbijał namioty aż do Sodomy. Czyli nie miał z Sodomą, z tym grzechem nic wspólnego, ale był już na granicy. Był tak blisko, że wystarczyło zrobić parę kroków i już była Sodoma. Ale jeszcze był po tej dobrej stronie. Mijały lata. Miało być pięknie, ale wybuchła wojna. Wybuchła wojna między lokalnymi królami. I czytamy tak. Rozdział 14, werset 12. Uprowadzili przy tym Lota. Wielkie zamieszanie. Królowie walczą ze sobą. Uprowadzili przy tym Lota, bratanka Abrama, ze wszystkim, co posiadał, ponieważ mieszkał on w Sodomie. Minęły lata, jego namioty nie sięgały już tylko do granicy Sodomy, ale zobaczył, że życie w tym mieście może być całkiem interesujące i ciekawe. Mieszkał już w Sodomie. W tym zepsutym mieście ten dobry i prawy człowiek. Widzimy postępujący pewien proces. On nie zgadzał się z tym wszystkim, co oni robili. To nie była jego bajka, ale przez to że tam zamieszkał. Sodoma miała wpływ na jego życie i na jego rodzinę. Przy okazji zobaczcie, jaki stosunek do Sodomy i króla Sodomy miał Abram. Abram przyszedł wyzwolić. Dowiedział się o tym, że Lot jest w tarapatach, że trzeba ratować swojego bratanka, więc skrzyknął swoich ludzi, 314 zdaje się, tych, którzy urodzili się w jego domu, wiernych swoich sług, i uratował, pokonał tych napastników, uratował Abrama i przy okazji całą Sodomę. Król Sodomy przychodzi do Abrama. Werset 17 tego 14 rozdziału. W drodze powrotnej po zwycięstwie nad Karleoromerem, przepraszam, sprzymierzonym z innymi królami, wyszedł Abramowi naprzeciw król Sodomy. Chciał go przywitać w dolinie Sawy, to jest w Dolinie Królewskiej. Teraz jest krótka wzmianka o Melchisedeku, ale tego nie będziemy w tej chwili czytać. I przechodzimy do 21 wersetu tego 14 rozdziału. Król Sodomy z kolei powiedział do Abrama: oddaj mi proszę ludzi, a dobytek zatrzymaj sobie. Abram odparł jednak: wznoszę swą rękę do Pana, Boga Najwyższego, Stwórcy nieba i ziemi, że ani nitki, ani żamyka sandałów, ani niczego innego nie wezmę z tego wszystkiego, co należy do Ciebie. Nie chciałbym, abyś kiedyś mówił: to ja wzbogaciłem Abrama. Taki stosunek był Abrama do króla Sodomy. Nie chcę nic od Ciebie. Nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. Tym bardziej, abyś kiedyś nie powiedział, że to dzięki Tobie. Abram żył w poczuciu bezpieczeństwa zapewnionym przez Boga. Idziemy dalej. Rozdział 19, również pierwszej Mojżeszowej. Bóg postanawia zniszczyć ten region cały, Sodomę, Gomorę i te wszystkie nadjordańskie miasta. Jednak Abram wstawia się za Lotem, wstawia się, aby nie zginął jego bratanek. I Bóg wysyła posłańców. I właśnie tak zaczyna się rozdział 19. Z nastaniem wieczoru dwaj aniołowie przybyli do Sodomy. Lot tymczasem przebywał w jej bramie. Wow! Nie tylko zamieszkał w Sodomie, ale stał się ważną osobistością w tym mieście. Bo przebywanie w bramie oznaczało bycie w radzie tego miasta. Bycie ważnym, decydującym człowiekiem. Być może przyczynił się również do tego Abram i jego znajomość z Lotem, że to dzięki Abramowi Lot został uwolniony i cała Sodoma i król Sodomy. Być może. Na pewno wpływ miało na to bogactwo Lota. Zasiada w bramie tego zepsutego miasta. Czujecie to? Jak bardzo przesiąkał tym, gdzie się znalazł, tym miejscem. Bóg posyła ratunek. Aby Lot nie zginął. 19 rozdział od 14, kilka wersetów. Lot wyszedł więc i oznajmił swoim przyszłym zięciom, którzy mieli pojąć jego córki za żony. Wstańcie, wyjdźcie stąd, ponieważ Pan zamierza zniszczyć to miejsce, ale oni uznali, że żartuje. Gdy zaczęło świtać, czyli ten proces uratowania, wyciągnięcia Lota stamtąd trwał całą noc, bo przyszli wieczorem. Gdy zaczęło świtać, aniołowie naciskali na Lota: ruszaj, wyprowadź stąd żonę i obie córki, abyś nie zginął z powodu winy tego miasta. Lecz gdy Lot się ociągał, chwycili go za rękę, zabrali też jego żonę i dwie córki, wyprowadzili z miasta i zostawili na zewnątrz. W ten sposób Pan okazał mu miłosierdzie. Za miastem jeden z aniołów przynaglał: teraz ratuj życie, nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj. Tu już liczył się czas. Ale widzimy Lota, który nie tylko mieszkał w Sodomie, nie tylko zasiadał w jej bramie, ale odważę się powiedzieć, że Sodoma mieszkała w nim. On nie potrafił tego zostawić, mając pewność, że to wszystko za chwilę będzie zniszczone i on również może zginąć. On nie potrafił zdecydować się i radykalnie odejść. Była też żona i dwie córki. Pewnie w tym też mu nie pomagały. W ogóle tak przypuszczam. Nigdzie o tym nie czytamy. Ale przypuszczam, że Lot wziął sobie żonę właśnie z Sodomy. Bo gdy przychodził, gdy się rozstawali, nigdzie nie czytamy o żonie Lota. Nagle tutaj czytamy. Gdy była mowa o Abramie, zawsze było wspomniane o Sarze. Gdy była mowa o Locie, nigdy o tym nie było wspomniane. Dopiero gdy trzeba uciekać z Sodomy, tam się pojawia ta kobieta. Bardzo przykra i smutna historia. Gdy przygotowywałem się do tego, naprawdę zaczęło mi towarzyszyć pewne przygnębienie i smutek. Lot rozstawał się z Abramem jako bardzo bogaty człowiek. Poprzez swoje decyzje, poprzez ten proces, w którym się znalazł, powolny proces, stracił wszystko. I ledwie ucieka. Nie jesteśmy w stanie tu wejść w te wszystkie szczegóły, bo by było potrzebne drugie nabożeństwo. Opis życia Lota kończy się tym, że dwie jego córki w jaskini współżyją z nim, dając początek narodom. Narodom Moabitów i Amonitów. Jak bardzo zepsuta już była ta rodzina poprzez tą obecność w tym złym mieście. A Moabici i Amonici, niedawno brat Mateusz mi o tym przypomniał, byli odwiecznymi wrogami Izraela. Smutna historia upadku Lota. Jeszcze jedno na zakończenie tej smutnej historii. Abram, gdy to wszystko się wydarzyło już, gdy już spadł z nieba ogień i siarka i strawiły te miasta i cały ten okręg, Abram spojrzał w kierunku Sodomy i Gomory i całego tamtego okręgu. Zobaczył, że nad ziemią unosi się gęsty dym. To jest werset 28, 19 rozdziału. Przypominał on dym wznoszący się z garncarskiego pieca. A jeszcze wcześniej w wersecie 25 czytamy, że Zniszczył on te miasta, zniszczył cały okręg, wszystkich mieszkańców tych miast, nawet zieleń na polach. Ta piękna i soczysta zieleń, która skradła oczy Lota. On na podstawie tego, co widział, zdecydował. Nagle zniknęła. Została spalona, przestała mieć jakąkolwiek wartość. Bo tak jest z tymi rzeczami tego świata, w których nie ma Boga, w których Lot nie szukał Boga. Nigdzie o tym nie czytamy, że zbudował ołtarz, tak jak robił to Abram. W tych kilku rozdziałach czytamy przynajmniej trzykrotnie, że w różnych miejscach Abram wzywał imienia Pana. Lot nie czynił tego nigdy. Czego uczy nas ta historia? Moi drodzy, to jest dla mnie osobiste przeżycie i osobiste również świadectwo, to z czym z wami się dzielę. Droga Abrama, droga wiary i zaufania. Zaufania Bogu, choć wydaje się trudniejsza. Trudniejsza się wydaje, lecz tylko na pozór. Gdy porównamy tę ziemię, tą nadjordańską, piękną, zieloną dolinę, te niziny, to, co wybrał Lot, gdy porównamy z tymi wyżynami i górami Abrama, znacznie korzystniej wyglądają te niziny i te zielone pastwiska. Jednak droga Abrama była w innym miejscu. Była w miejscach górzystych, w tych suchych dolinach. Ale tak jak czytaliśmy w Psalmie 84, dzięki Panu i Jego obecności, te doliny zamieniały się w źródła wód. Jeśli nie fizycznie, to na pewno duchowo. Droga Abrama prowadziła wśród gór i dolin. Zdarzały się pustynie. Zdarzali się silni wrogowie. Czasem był głód i mieszkanie w namiotach. Gdy wrócimy w tym momencie do Listu Hebrajczyków, 11 rozdziału, już czytaliśmy ten fragment, ale przeczytamy go dalej. Werset 9 i 10. Dzięki wierze, tu mowa nadal o Abramie, zamieszkał jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, żyjąc pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Czekał bowiem na miasto o stałych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest Bóg. On czekał na miasto. On również chciał mieszkać w mieście. Jednak nie wziął spraw w swoje ręce, tak jak zrobił to Lot. On czekał na miasto, którego budowniczym i architektem jest Bóg. Jego droga przez całe życie, także jego syna Izaaka i Jakuba, była mieszkając w namiotach, w czymś niestałym, w czymś chwiejnym, w czymś słabym w porównaniu do budowli i domów, które były w miastach, zarówno w Haranie, jak i w Sodomie. Droga Lota to droga kompromisu, wygody, cielesności, jego osobistych pragnień, ale również rozdwojenia, umiłowania tego świata. Ta droga kusi pięknym i dostatnim życiem, lecz w efekcie jest pułapką. Lot traci wszystko. nawet żonę. Tak jak już wspomniałem, dwie jego córki, jedyne ocalałe, stają się początkiem dwóch wrogich Izraelowi narodów. Wrogich do dzisiaj. Nawet nie wiemy, jak odszedł Lot. Nic o tym nie jest wspomniane. Jednak Bóg daje pewne świadectwo, bo On jest wierny. I w liście Piotra czytamy coś. Coś bardzo ciekawego. W drugim liście Piotra, rozdział 2, 6-9 wersetu. Kocham te miejsca, gdzie Boże Słowo wyjaśnia Boże Słowo. Gdzie wyjaśnione są i przedstawione rzeczy, których inaczej byśmy nie mogli zrozumieć. 2 Piotr 2, od 6. Podobnie doprowadził do zagłady miasta Sodomem i Gomorem. Zamienił je w proch i w ten sposób postawił za przykład potępienia, które ma spaść na bezbożnych. Uratował jednak sprawiedliwego Lota, udręczonego rozwiązłym postępowaniem nieprawych, gdyż to, co ten sprawiedliwy widział i słyszał, gdy mieszkał wśród nich, całe bezprawie ich czynów burzyło spokój jego sprawiedliwej duszy. Widać zatem, że potrafi Pan uchronić bezbożnych, przepraszam, uchronić pobożnych w czasie próby. Takie świadectwo ostatecznie czytamy o Locie. Pan Bóg jest wierny i łaskawy. Potrafi uchronić, nawet jeśli jego życie to były wyraźne schody w dół. Odszedł tak, jak czytaliśmy. Jednak w swoim wnętrzu Bóg wydaje mu świadectwo, że był sprawiedliwy. Gdy zestawimy go z Abramem, człowiekiem wiary, widzimy jakby dwa światy. Abram do końca swoich dni, a później już Abraham. Pomimo trudniejszego życia, w trudniejszych warunkach, w dużo trudniejszych, gdybyśmy prześledzili dalsze jego dzieje, wiele razy jeszcze były miejsca, w których zawiódł, ale też wzrastał w wierze i uczył się ufać jeszcze więcej swojemu Bogu. Lot nie jest tutaj dla nas wzorem i przykładem do naśladowania. A co powiesz? Zapytam dzisiaj, co powiesz, jeśli Bóg ma dla ciebie drogę podobną do drogi Abrama? Co jeśli Bóg wzywa cię wyjść z tego miejsca, którym dziś jesteś? On wie o nim i ty też wiesz. I mówi do ciebie, jak do Abrama, wyjdź i zostaw wszystko. Jeśli Bóg dzisiaj wzywa cię do służby, do poświęcenia, do wyrzeczeń, do niesienia krzyża, do szukania wody i zielonych pastwisk przez całe swoje życie, do mieszkania w namiotach. Nie myślę tu o dosłownym mieszkaniu w namiotach, ale do tego braku pewności i stabilności, która towarzyszyła Abramowi przez całe jego życie. Budowniczym i architektem Twojego i mojego życia, Twoich i moich budowli, Twojego i mojego domu jest Bóg. Właśnie czy jest Bóg? Czy sam bierzesz sprawy w swoje ręce? I chciałbym, kończąc już zupełnie, zaprosić was, drodzy, do modlitwy. Też zaprosić zespół tutaj. Bo jeszcze raz ponowię to pytanie. Co powiesz, jeśli Bóg dla ciebie ma drogę Abrama? Drogę trudniejszą, ale drogę w zwycięstwie. Drogę, która może być pełna trudów i wyrzeczeń. Pełna walki i bólu. Ale drogę, która jest początkiem czegoś nowego i pięknego. Nie tylko w Twoim życiu, ale na dalsze pokolenia. Bo tak było w życiu Abrama. Jego życie i jego wiara i jego decyzje, jego wyjście sprawiły, że dał początek narodowi wybranemu, ale też początek Bożemu planowi zbawienia ludzkości. I tak może być w Twoim życiu. Moi drodzy, powstańmy, bo chciałbym, byśmy dzisiaj zakończyli to nabożeństwo modlitwą. Co jeśli Bóg cię wzywa? Zostaw te wygodne, bezpieczne i dostatnie miejsca, które wybierałeś pod wpływem tego, co widziały twoje oczy. A może Bóg wzywa cię do służby, do miejsc, których sam byś nie wybrał. Ale On zapewnia ci dzisiaj, że każde miejsce, w którym znajdziesz się z Nim, nawet to najbardziej pustynne, może być miejscem źródeł, wypływających źródeł i miejscem nowego życia dla ciebie, dla twojej rodziny, dla twojej służby, dla tego zboru, dla dalszych pokoleń, które będą po tobie. I z tym chciałbym was dzisiaj zaprosić do modlitwy tutaj. Jeśli chcesz powiedzieć tak, Boże, jestem, cokolwiek masz dla mnie, jakakolwiek jest twoja droga dla mnie, czy jest ona bliższa drodze Abrama, czy może innych Bożych mężów, ja wybieram tą drogę. Ja chcę na nowo odbudować swój ołtarz i wzywać imienia Pana. Jeśli takie jest twoje wyznanie dzisiaj, gdy zespół nas poprowadzi, przyjdź tutaj, będziemy wspólnie razem się modlić, by Bóg to umocnił i zacementował twoją decyzję i pragnienie twojego serca. Bo On tu jest dzisiaj, by budzić na nowo pragnienie do służby, by budzić na nowo w tym miejscu pragnienie do poświęcenia, by budzić na nowo pragnienie oddania swojego życia, a z drugiej strony wzbudzić niechęć do tego, co nasze cielesne oczy często wybierają i za czym tęsknią. Niechęć i niesmak, abyśmy byli w stanie to zostawić, wybierając drogę z Nim. Zapraszam. Podejdźcie tutaj, będziemy wspólnie razem się modlić, a Duch Święty będzie dotykał waszych serc, bo On tutaj jest obecny i dzisiaj mówi. Nie dlatego, że ja tu jestem, ale że On tutaj jest i że są tutaj serca, które potrzebują dotknięcia. Halleluja. Przyjdź, Duchu Święty.